komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
A my jak co piątek po godzinie drugiej jesteśmy na antenie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jest z nami pan redaktor. Dzień dobry panie Łukaszu, witamy.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy polityczne, te polskie przede wszystkim, które poruszamy co tydzień. Mamy kilka tematów, zaczniemy od tematu chyba tutaj najgłośniejszego i tematu pewnie z konsekwencjami, ale zobaczymy, jakie konsekwencje mogą się pojawić. Mamy taką informację z dziś, że tutaj wiceszef MON Cezary Tomczyk podaje, że raport w sprawie podkomisji smoleńskiej wraz z 40 zawiadomieniami dotyczącymi m.in. Antoniego Macierewicza i Mariusza Błaszczaka zostały złożone w prokuraturze krajowej. I właśnie w tym tygodniu bardzo się dużo mówi, że Antoni Macierewicz może w jakiś sposób odpowiedzieć za te prace przy podkomisji smoleńskiej. Ja tutaj czytałem też tak na marginesie m.in., że jest mowa o odebraniu mu też orderu Orła Białego, więc panie redaktorze, co pan myśli na temat tej sprawy? Czy będą jakieś konsekwencje, czy sprawa dla Antoniego Macierewicza i Mariusza Błaszczaka też, bo o nim mowa, jest poważna i jak to wszystko może się potoczyć?
No, myślę, że trudno o tej rzeczy, o tej sytuacji mówić bez całego kontekstu, może nie już katastrofy smoleńskiej, ale tego wszystkiego, co się wokół katastrofy smoleńskiej po 2010 roku działo, bo jest to jednak ściśle powiązane. I trzeba powiedzieć, ja tu się odwołam do czegoś, co jedna z moich znajomych napisała na portalu X, komentując to wydarzenie, mianowicie, a jest to osoba o konserwatywnych poglądach, która napisała, że wielkim osiągnięciem, przy czym osiągnięcie tu traktujemy w cudzysłowie jako stwierdzenie ironiczne, obu właściwie stron jest to, że 14 lat po katastrofie smoleńskiej ludzie po prostu nie chcą już o niej słuchać i mają tego dosyć. Podczas kiedy to powinien być, to już ja dodaję, podczas kiedy to powinien być temat cały czas obchodzący Polaków, niezależnie od ich poglądów politycznych. No i faktycznie, niestety, działalność pana Antoniego Macierewicza w ten sposób można w dużej mierze podsumować. Ja nie mam wątpliwości, że ta komisja badająca podkomisję jest częścią spektaklu, który jest potrzebny nowej władzy, to jest część zaspokajania potrzeb twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej, chociaż trzeba też zwrócić uwagę, że wszystko to dzieje się w obrębie Ministerstwa Obrony Narodowej, a o rezultatach prac tej komisji mówił pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który nie należy do osób no jakoś szczególnie agresywnych w stosunku do poprzedniej władzy, raczej powiedziałbym wręcz przeciwnie, w kontekście tego obozu rządzącego, no jest jednym z takich, powiedzielibyśmy, gołębi. Co też mówi, myślę, sporo o tym, jakiego kalibru są te zarzuty i ustalenia, skoro w tak ostry sposób mówi o nich właśnie pan Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier. No i przechodząc do samych tych ustaleń, przejrzałem oczywiście nie ten raport, bo nawet prawdę mówiąc nie wiem, czy on jest w pełnym wymiarze gdzieś dostępny, natomiast przejrzałem jego omówienia i muszę powiedzieć, że słabo to wygląda dla Antoniego Macierewicza. Zresztą ktokolwiek przyglądał się działalności pana Antoniego Macierewicza w tej kwestii, ale też kto przysłuchiwał się wypowiedziom pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ten wie, że tam naprawdę bardzo mocno i na siłę parto w stronę udowodnienia za wszelką cenę, że mieliśmy do czynienia z zamachem. Nawet na tym tle w pewnym momencie doszło przecież do rozłamu w tej podkomisji smoleńskiej, czego jakieś tam odpryski w postaci wzajemnych oskarżeń, w tym raporcie się też pojawiają wzajemnych oskarżeń rzucanych przez członków komisji, podkomisji pana Macierewicza. Natomiast te ustalenia, które zostały zaprezentowane, z mojego punktu widzenia wyglądają na dosyć twarde i dosyć konkretne. Tam jest mowa przede wszystkim, i myślę, że to jest najbardziej uderzające w tych ustaleniach, o naciskach na całkowicie bezstronnych, bo też zagranicznych, kompletnie oderwanych od polskiego życia partyjnego czy politycznego ekspertów. No, jeżeli jest tak, że są dowody na to, że pan Antoni Macierewicz próbował wymusić na takich właśnie ekspertach określone stanowisko, albo że ukrywał stanowiska przysłane z zagranicznych ośrodków badawczych, ponieważ one nie wpisywały się w tezę o zamachu, no to to naprawdę trudno usprawiedliwić, bo tutaj już nie mówimy o poszukiwaniu prawdy, tylko mówimy o fałszowaniu prawdy. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko, co ta podkomisja zrobiła, było złe. Problem polega na tym, że bardzo duża część tego, co rzeczywiście odkryła w postaci na przykład takich ustaleń sięgających tych ośrodków czy ekspertów, których trudno oskarżyć o stronniczość, zostało właśnie ukryte albo nie zostało przekazane opinii publicznej. A po rozpoczęciu wojny na Ukrainie przecież pan prezes Jarosław Kaczyński zupełnie otwarcie stwierdził, że w zasadzie to już nie ulega żadnych wątpliwości, że w Smoleńsku dokonano zamachu. Mimo że na polu dowodów, twardych dowodów, nic tu nie zostało udowodnione. No i właśnie tutaj jest, myślę, też duży problem w osobistym nastawieniu i osobistych motywacjach pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie, który jest z powodów prywatnych bardzo na tym punkcie wyczulony, w końcu stracił tam brata, do którego był ogromnie przywiązany i po ludzku to jest zrozumiałe, ale na poziomie politycznym, jako polityk, nie powinien się nikt kierować tego typu prywatnymi emocjami. A niestety można odnieść wrażenie, że i pan prezes Kaczyński się nimi w bardzo dużym stopniu kieruje i jego otoczenie no, korzysta na tym, niektóre osoby z jego otoczenia korzystają na tym, podsuwając mu takie tezy i takie twierdzenia, które z punktu widzenia właśnie tych prywatnych, można powiedzieć, trochę obsesji pana prezesa, są dla niego miłe, odpowiadają mu. I to właśnie niestety wygląda, że był przypadek pana Antoniego Macierewicza. Jak to będzie z prokuraturą, z jej działaniami, ze skierowaniem tych wniosków i dalszym ciągiem tego, no to tutaj już zależy od prokuratury, która, przypominam, no jest kierowana politycznie, bo przecież przez pana Adama Bodnara, który jest prokuratorem generalnym, będąc jednocześnie ministrem sprawiedliwości. No więc ponieważ prokuratura się w takich politycznych sprawach wykazuje niezwykłą aktywnością pod kierownictwem pana Adama Bodnara, więc być może tutaj również się wykaże, ale też muszę powiedzieć, że akurat w tym wypadku być może przynajmniej w jakiejś części powody do takiej aktywności prokuratury niestety faktycznie będą. No więc tylko można powiedzieć, szkoda samej sprawy smoleńskiej, w której ja byłem i pozostaję agnostykiem, nadal ten agnostycyzm deklaruję, to znaczy uważam, że bez poznania rzetelnego pełni danych, które posiada strona rosyjska, nie będziemy nigdy wiedzieli na pewno, co tam się wydarzyło, a strona rosyjska z oczywistych powodów nam tych danych nie przekaże, a jeżeli w ogóle cokolwiek nam przekazuje, to są to informacje co do rzetelności, których możemy mieć ogromne wątpliwości.
A my przechodzimy do kolejnego tematu z Polski. Mamy taki temat dotyczący lewicy, a konkretnie partii Razem, dlatego że w tym tygodniu dużo się mówi o tym, że partia Razem w dotychczasowym kształcie przestaje istnieć. 5 parlamentarzystek opuściło jej szeregi i teraz pozostanie częścią tego ogólnego klubu parlamentarnego Lewicy. Więc panie redaktorze, co można powiedzieć na ten temat? Wiemy, że no, partia Razem, no była to bardzo mała partia, teraz jeszcze po odejściu 5 parlamentarzystek, ja nawet nie wiem ile tam zostało osób, pewnie 10, 12, chyba coś koło tego. Co to znaczy dla samej Lewicy, dla partii Razem? Czy partia Razem przestanie niedługo istnieć? Wiemy dobrze, że ta partia Razem akurat była, no, w przeciwieństwie stała do obecnego rządu Donalda Tuska, jako w sumie jedyna tam z tego klubu.
Jeżeli dobrze pamiętam, to z partii Razem pozostaje chyba siedem osób, siedem. Bodajże, chyba siedmioro posłów po odejściu tych pięciu pań poseł. Natomiast sprawa jest bardzo ciekawa, bo o co tutaj chodzi? To jest postawienie przez tych państwa, między innymi przez potencjalną kandydatkę lewicy na prezydenta, panią Magdalenę Biejat, wicemarszałka Senatu, na bardzo konkretne w ich mniemaniu i spodziewane korzyści polityczne, na takie bieżące konfitury władzy, zamiast czekania na swoją szansę i trzymania się ideałów. No to jest dosyć typowy dylemat polityków, zwłaszcza w tej sytuacji on się uwidocznił, kiedy te osoby mają te konfitury władzy, wydaje się, na sięgnięcie ręką. No bo są w koalicji rządzącej, ale przypominam, partia Razem nie weszła do rządu, no i rzeczywiście ustawiała się w wielu sprawach coraz bardziej w opozycji do tego głównego nurtu koalicji. No więc wydaje się, że tu wystarczy przeskoczyć z jednej łódeczki na drugą, a te łódeczki płyną obok siebie i już się będzie w tej większej łódeczce. Już będzie większa szansa, że się gdzieś tam dostanie do tego dużego koła sterowego. Ja bym przed takim myśleniem przestrzegał. Uważam, że to się zwykle dla takich osób dokonujących tego takiego specyficznego abordażu kończy raczej kiepsko. Przede wszystkim dlatego, że one bardzo tracą na wiarygodności. Jak się traci na wiarygodności, no to zwykle się potem zostaje takim popychadłem politycznym, czyli jak póki człowiek jest potrzebny, no to jakąś tam rolę spełnia, a potem jak nie jest potrzebny, to szybko zostaje przerzuty, wypluty, wyrzucony gdzieś na margines. Nawiasem mówiąc, w całym tym zamieszaniu na lewicy najbardziej moim zdaniem korzysta pani poseł Paulina Matysiak, bo ona zbudowała swoją wiarygodność na konkretnych działaniach, na dużej kompetencji, niezależnie od tego, że ja się w wielu sprawach z nią nie zgadzam, ale ona wyszła poza swoją bańkę i moim zdaniem bardzo powiększyła swój potencjał na przyszłość. Nie wiem, czy rzeczywiście będzie tak, jak niektórzy twierdzą, że ona wystartuje jako niezależny kandydat na prezydenta. Pewnie gdyby tak się stało, gdyby zebrała podpisy, na co moim zdaniem ma szansę, to raczej nie ma szansy na wynik większy niż powiedzmy 2%, może 2 z kawałkiem, ale dla pojedynczej osoby to i tak byłby bardzo duży sukces i jakaś też trampolina do dalszej kariery politycznej. Natomiast te panie, o których tutaj mówimy, no, które tłumaczą, że one chcą naprawdę coś zrobić, że chcą zmieniać rzeczywistość, a nie tylko być w takiej opozycji wiecznej, trochę wewnętrznej, no to tak jak powiedziałem, to jest pewnie też w przypadku pani Magdaleny Biejat ratowanie posady w Senacie, ale to jest bardzo krótkoterminowe, krótkowzroczne myślenie. Natomiast to też pokazuje, myślę, że to jest w tym wszystkim najważniejsze, jak skuteczna jest strategia pana Donalda Tuska wchłaniania w lewicy w koalicję obywatelską. Bo powinniśmy sobie zadać pytanie, na ile trwały w ogóle jest klub lewicy? Na ile trwała jest w ogóle ta formacja? Na ile, jak długo ona jeszcze będzie pozostawać jako oddzielna formacja, a w którym momencie nastąpi po prostu jej włączenie do koalicji obywatelskiej, tak jak z kolei Prawo i Sprawiedliwość wchłonęło suwerenną Polskę. I myślę, że momentem przełomowym będzie chwila, kiedy trzeba będzie się zadeklarować w sprawie kandydata na prezydenta. Czy lewica wystawi własnego kandydata, czy zdecyduje się, co moim zdaniem jest bardziej prawdopodobne, poprzeć kandydata Koalicji Obywatelskiej, choć tutaj no wiele zależy od tego, jaki to będzie kandydat, o tym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. Jeden z tych kandydatów potencjalnych może być mniej akceptowalny przez lewicę, ale dwóch innych potencjalnych kandydatów może być bardziej łatwiejszych do zaakceptowania i to będzie już moim zdaniem wstęp właśnie do wchłonięcia lewicy przez koalicję obywatelską. No i wtedy jedyną lewicą aktywną i rozpoznawalną, ale będącą istniejącą odrębnie byłaby partia Razem, co moim zdaniem mogłoby jej przynieść pewne korzyści. Bo też potencjał dla tej lewicy, powiedzmy umownie postkomunistycznej, tej, którą reprezentuje pan Włodzimierz Czarzasty. No jest mały, malejący, dlatego że też ta lewica zawsze opierała się w jakiejś części na ludziach o takim, powiedziałbym, biograficznym sentymencie dla komuny. A tych ludzi po prostu z naturalnych powodów ubywa, więc też ta część elektoratu się kończy, natomiast to nie był nigdy istotny elektorat dla partii Razem.
A my przechodzimy do kolejnego tematu, temat bardzo głośny, ciągnący się już od miesięcy, temat, o którym wspominaliśmy. Pan często, panie redaktorze, pisał też o tym na łamach między innymi swojego kanału na X-ie w sieci społecznościowej, ja bardzo często widziałem. Temat dotyczący aresztowania księdza Michała O. To właśnie był ten temat, o którym dużo się mówiło przez miesiące, a teraz mamy w tym tygodniu aktualizację tego tematu, dlatego że ksiądz Michał O. został zwolniony z aresztu i tutaj w tym tygodniu już mogliśmy jeszcze wcześniej przed zwolnieniem słyszeć między innymi o tym, że jeżeli zostanie wpłacona kwota 350 tysięcy złotych, to wtedy właśnie ksiądz będzie mógł być zwolniony i rzeczywiście do tego doszło. Sprawa, ja myślę, że dla wielu osób jest być może skomplikowana, nieoczywista w Polsce, tak mi się wydaje, więc panie redaktorze, co moglibyśmy powiedzieć? Już kiedyś wspominaliśmy o tym, że chodzi między innymi o wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości, ale jak ważna to jest sprawa, co ta sprawa w ogóle pokazuje, aresztowanie właśnie księdza Michała O?
No, to możemy posługiwać się pełnym nazwiskiem, mówić o księdzu Olszewskim, bo on sam się na to zgodził, więc zresztą to nazwisko absolutnie funkcjonowało w sferze publicznej i również hierarchowie Kościoła, jeżeli się wypowiadali na ten temat, rzadko się wypowiadali, to też używali tego nazwiska. No i znamy też oczywiście twarz księdza Olszewskiego, więc pokazuje to po pierwsze, że sąd najwyraźniej nie podzielił argumentów prokuratury, która oczywiście domagała się, żeby tego zwolnienia za poręczeniem majątkowym nie było. No i to pokazuje, że widocznie albo trafiło to na sędziego, który jest mniej podatny na wpływy polityczne, albo te argumenty prokuratury straciły moc, bo przypominam, że to przecież sąd zawsze ocenia, czy aresztowanie, wniosek o aresztowanie składany przez prokuraturę i potem wniosek o przedłużenie aresztu ewentualnie, zawsze o 3 miesiące, bo w takich cyklach się przedłuża areszt tak zwany tymczasowy, czy on jest zasadny. I tutaj w ogóle wraca kwestia zasadności tej instytucji, czy może bardziej jej stosowania w Polsce, bo ja teraz czytam relacje, widzę, że panie urzędniczki dwie, które również zostały za kaucją, mówiąc umownie, bo to się nazywa poręczenie majątkowe w polskim prawie, wypuszczone, 350 tysięcy złotych, one wystąpiły w telewizji Republika, opowiadając o swoich doświadczeniach z tymczasowego aresztowania, fatalnych. Natomiast no, przyszło mi do głowy, że to jest doświadczenie, które ma każdy, w cudzysłowie, normalny człowiek, czyli ktoś, kto nie ma za sobą jakiejś przestępczej drogi, kto na przykład zostaje zatrzymany i potem aresztowany ze względu na urzędnicze przestępstwo. I każdy z takich ludzi, jeżeli siedzi w tym areszcie tymczasowym nawet te 3 miesiące, już nie mówiąc o pół roku, czy tak jak tutaj o 7 miesiącach, czy o 9 miesiącach, a zdarza się, że i ponad rok, ma takie doświadczenie poczucia głębokiej niesprawiedliwości często, bo przecież to są ludzie wyrwani gdzieś z takiego zupełnie normalnego, niekryminalnego życia, nie życia marginesu i jeszcze często później okazuje się, że oni są niewinni, bo pamiętajmy, że w aresztach tymczasowych siedzą ludzie niewinni. Prawnego punktu widzenia. I bardzo często jest tak, to pokazują statystyki skazań, że przy niektórych kategoriach przestępstw skazania stanowią mniejszość przypadków. Czyli można założyć, że jeżeli przy danej kategorii przestępstwa bardzo dużo ludzi siedzi w areszcie tymczasowym, ale potem większość zostaje uniewinniona, no to naprawdę masowo siedzą ludzie niewinni. Więc pamiętajmy, że to jest przypadek tych trojga osób, który jest w ogóle reprezentatywny dla kwestii tymczasowego aresztowania w Polsce. Natomiast politycznie rzecz biorąc, no to obecna władza wykreowała męczenników w postaci tych trojga osób. Mówię to bez ironii teraz, po prostu no jest taka kategoria męczennika politycznego i to właśnie są te trzy osoby, one już się stały takimi męczennikami politycznymi. I teraz jest pytanie w dużej mierze, no, na ile one będą, zwłaszcza tutaj myślę o księdzu Olszewskim, na ile one będą gotowe przyjąć też taką rolę na siebie. Bo czasem takim męczennikiem politycznym zostaje ktoś, kto no niestety stracił życie w związku z jakąś politycznie motywowaną sytuacją, a w tym wypadku na szczęście jest inaczej. No ale to też powoduje, że nie mamy do czynienia z legendą, z kimś, kto już nie może zabrać głosu, tylko z kimś, kto ten głos może zabierać. No i tutaj jest pytanie, w jaki sposób będzie go zabierał. A i tak ostatecznie przecież o wszystkim, to znaczy tu mam na myśli winę, czy kwestię złamania prawa, decyduje sąd. No i to jest ta kwestia, ta rzecz, o której ja też mówiłem już w kilku naszych programach, że to, z czym mamy do czynienia ze strony obecnej władzy, nie jest, przynajmniej na razie, faktycznym rozliczeniem czegokolwiek. Rozliczenie jest wtedy, kiedy oskarżony staje przed sądem, odbywa się proces, ten proces odbywa się poprzez przesłuchanie świadków, poprzez przedstawienie dowodów, te dowody i wypowiedzi świadków są oceniane przez sąd i zapada wyrok. Najlepiej prawomocny i to jest rozliczenie. Natomiast to, z czym mamy do czynienia i mieliśmy do czynienia w tej chwili, no to jest polityczny teatr i dobrze, że ten teatr odbywać się będzie już nie poprzez trzymanie tych trojga osób w areszcie tak zwanym tymczasowym.
A my przechodzimy w takim razie do kolejnego tematu. Zostały nam jeszcze dwa tematy dzisiaj, dwa krótkie tematy. Jeden taki najnowszy, który właśnie dorzuciliśmy do naszego programu dzisiaj. Zwrot w sprawie prokuratury, prokurator Ewy Wrzosek, pisze dzisiaj Rzeczpospolita, zostaje w prokuraturze. Prokurator Ewa Wrzosek cofnęła wniosek o odejście ze służby prokuratorskiej po piątkowym spotkaniu z ministrem Adamem Bodnarem. A teraz ma objąć stanowisko w Ministerstwie Sprawiedliwości. No i dla przypomnienia, co to w ogóle za zamieszanie z panią prokurator Ewą Wrzosek, bo myślę, że dużo słuchaczy zapomniało już.
No, pani Ewa Wrzosek jest, można powiedzieć, ikoniczną postacią dla twardej części elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jej postępowanie, jej wypowiedzi, jej działania były tak skrajne, że zaprowadziły ją właśnie aż do tej potencjalnej, niedokonanej ostatecznie rezygnacji ze stanowiska prokuratora. I wszyscy myśleli, prawdę mówiąc, że pani Ewa Wrzosek odejdzie z prokuratury i duża część osób, nawet tych, które są generalnie przychylne obecnej władzy, uznawała, że dobrze by się stało, że to jest osoba, no niektórzy, przepraszam, tu po prostu zacytuję, zwyczajnie niezrównoważona, bo i takie opinie się pojawiały, osoba, która z całą pewnością nie powinna pełnić funkcji prokuratora, a jej wypowiedzi dotyczące tego, jak powinno się postępować wobec prokuratorów, również sędziów, ale to tam powiedzmy był margines, bo ona się skupiała na prokuraturze jednak, no tak naprawdę ją kompromitują. Ta decyzja pana ministra Bodnara pokazuje, do jakiego stopnia on ulega no, środowiskom twardogłowych po tej swojej stronie sceny politycznej. I tu może warto jeszcze odnotować wywiad, bardzo ciekawy wywiad, którego udzielił Grzegorzowi Sroczyńskiemu z Gazeta.pl pan Bartosz Pilitowski, czyli prezes Fundacji Courtwatch Polska. Pan Bartosz Pilitowski to człowiek, który od lat prowadzi tę fundację, a ona się zajmuje lustrowaniem działalności sądów. Ja przeprowadziłem z nim kilka wywiadów, uważam go za bardzo wiarygodną i zrównoważoną i rozsądną osobę, a sama działalność fundacji Courtwatch Polska, która wielokrotnie zresztą wskazywała na błędy środowiska sędziowskiego, bo takie było w ogóle jej zadanie, takie jest jej zadanie. Tam wolontariusze tej fundacji obserwują przebieg procesów, na tej podstawie piszą raporty, potem na podstawie tych raportów wyciągane są wnioski. No uważam, że jego opinie mają dużą wagę, opinie pana Bartosza Pilitowskiego. I on tam wskazał, że te rozwiązania, które dla wymiaru sprawiedliwości proponuje pan Adam Bodnar, a które już zostały, no można powiedzieć, mocno skrytykowane przez Komisję Wenecką, są trudne do zaakceptowania. Że nie można wrzucić do jednego worka wszystkich sędziów, którzy dostali nominację po 2018 roku tylko dlatego, że ta nominacja była z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa wówczas istniejącej. Że mówi pan Pilitowski w tym wywiadzie, że to są ludzie często, którzy naprawdę ciężko pracują i rzetelnie wykonują swoją pracę i to jest po prostu dla nich skrajnie krzywdzące, jeżeli zostają potraktowani wszyscy hurtem jako nierzetelni z politycznej nominacji. I ta sprawa pani Wrzosek no pokazuje, jakim tropem chce iść pan Adam Bodnar. Tutaj mówimy nie o sędzi, mówimy o prokuratorze, ale to wszystko jest część większej układanki. Więc myślę, że no pan Adam Bodnar niestety zaprzepaszcza bardzo konsekwentnie swój dorobek, który jakiś tam miał jako rzecznik praw obywatelskich, ale niestety to, co robi teraz, a to jest tylko wisienka na torcie sprawa pani Ewy Wrzosek, pokazuje, że kompletnie, chyba można powiedzieć, ten człowiek, prawnik przecież się pogubił, zaczął ulegać skrajnym głosom swojego obozu politycznego. Nie wiem, być może ma takie poczucie, że oczekuje tego pan Donald Tusk, może bardzo chce, bo takie również pogłoski krążą, bardzo chce wydobyć od pana Donalda Tuska w zamian za swoje działania nominację do jednego z międzynarodowych gremiów i po prostu odejść tam i mieć spokój. Być może o to tutaj chodzi. No w każdym razie te działania są coraz gorzej odczytywane nawet przez dużą część tych prawników, którzy sprzyjają obecnej władzy.
A my przechodzimy do ostatniego tematu, takiego małego tematu, który już tutaj próbowaliśmy jakoś rozwijać przez ostatnie tygodnie, mianowicie Koalicja Obywatelska. Kogo może wystawić jako kandydata w wyborach prezydenckich? Wspominaliśmy oczywiście często Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, bo najczęściej się o tym mówiło. Ten Radosław Sikorski, jego osoba też gdzieś tam była, bo my sami w naszym piątkowym programie o tym mówiliśmy. Ale jednak, co zauważalne przez ostatnie dni, to coś chyba się tutaj zmieniło. Weszliśmy trochę na inne tory z tym tematem, dlatego że sam Radosław Sikorski jest teraz pytany. Podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami Katowic został zapytany wprost, czy planuje kandydować w wyborach prezydenckich. Nie odpowiedział na to pytanie, ale powiedział, że chciałby prezydenta, który jest poważany w świecie, który jak coś mówi w imieniu Polski, to ma to swoje znaczenie i tak dalej. Widać, że robi też chyba jakąś taką objazdówkę, bo spotkań ostatnio ma coraz więcej. Zmieniła się chyba też taka trochę narracja na Twitterze, ja widzę chociażby na koncie Radosława Sikorskiego, tak jakby taka otwartość do wszystkich. O tym już chyba wcześniej trochę wspominał pan, panie redaktorze, tak jakby, że jakby już prowadził troszkę kampanię prezydencką, trochę tak to wygląda, więc co możemy w tym temacie, panie redaktorze, powiedzieć? Ja w tym tygodniu między innymi komentowałem na łamach tutaj naszego programu sprawę żony Sikorskiego, Anne Applebaum, która robi mu no zły PR, jeżeli chodzi o sytuację, w której on miałby ubiegać się o bycie kandydatem na prezydenta.
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że pan Donald Tusk ogłosił już, że Koalicja Obywatelska ma swojego kandydata oznajmić 7 grudnia, natomiast że on sam nim na pewno nie będzie. No ja bym jednak, w polskiej polityce nie mówi się takich rzeczy nigdy, ja bym jednak się nie przywiązywał cały czas do tego stwierdzenia, że na pewno pan Donald Tusk tym kandydatem nie będzie. Oczywiście im więcej takich oświadczeń z jego strony, tym pewnie byłoby mu trudniej uzasadnić, że jednak kandydatem zostaje, ale ja bym tego absolutnie wciąż nie wykluczał. Natomiast absolutnie też nie wykluczałbym, że kandydatem ostatecznie zostanie właśnie pan Radosław Sikorski, bo jego działania, jego wypowiedzi, postępowanie no ewidentnie zmierza w tę stronę. Tu nie ma najmniejszych wątpliwości i to widać po bardzo umiarkowanych wypowiedziach publicznych, po stosunkowo łagodnym, jak na członka tego rządu i członka Platformy Obywatelskiej, traktowaniu opozycji, po próbach wkupienia się w łaski elektoratu nawet konfederackiego. Tutaj myślę o niektórych jego działaniach czy wypowiedziach pod adresem strony ukraińskiej. I no, trzeba też zauważyć, że pojawia się, ja sam zresztą takie odpowiedzi czy wypowiedzi ze strony moich odbiorców widziałem wielokrotnie, pojawia się takie przekonanie, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość wystawiło słabego, marnego, takiego typowo pisowskiego kandydata i ten kandydat wszedłby do drugiej tury, to jakaś część wyborców o konserwatywnych poglądach, wyborców sprzyjających Konfederacji poważnie zastanawiałaby się, gdyby kontrkandydatem był Radosław Sikorski, czy na niego jednak nie zagłosować. Więc on bardzo umiejętnie kształtuje swój wizerunek od już dobrych paru miesięcy jako właśnie męża stanu, jako osoby względnie niezaangażowanej w wojnę partyjną. No tutaj trzeba też odnotować, że chyba coś zrozumiał Rafał Trzaskowski, który ostatecznie udzielił zgody na organizację Marszu Niepodległości. Myśmy o tym rozmawiali chyba dwa tygodnie temu w programie, o odmowie udzielenia tej zgody, ale ostatecznie, kiedy wpłynął wniosek dotyczący 11 listopada, ta zgoda została udzielona i natychmiast wtedy pomyślałem o tym, że Rafał Trzaskowski zaczął się orientować, że Radosław Sikorski pod względem potencjału na drugą turę go wyprzedza. I dlatego właśnie wykonał taki gest, no bo druga tura to jest szerokie zagarnianie. I w przypadku Rafała Trzaskowskiego, kandydata postrzeganego jako lewicowy, to szerokie zagarnianie byłoby bardzo trudne. W przypadku Radosława Sikorskiego pewnie byłby problem z poparciem ze strony skrajnej lewicy, dlatego wspomniałem wcześniej o tym, że lewica, jakby startował Radosław Sikorski, to być może wystawiłaby jednak na pierwszą turę własnego kandydata. Zobaczymy, jak to się rozegra. Natomiast przy kandydaturze, potencjalnej kandydaturze pana Radosława Sikorskiego, no to pewnie największy problem byłby właśnie z żoną. I tutaj widzę kilka warstw tego problemu. Jedna, która często bywa przytaczana albo pojawia się w formie pytania, to jest, czy dla wyborców problemem byłoby to, że Ann Applebaum jest Żydówką. Bo rzeczywiście jest jakaś część wyborców w Polsce, którzy mogą być na tę kwestię uczuleni. Ale ja jestem zdania, że to akurat miałoby znaczenie dla stosunkowo małej części elektoratu. Natomiast dla większej części elektoratu mogłoby mieć znaczenie, jakie są opinie, które pani Applebaum wyraża i co ona pisze o Polsce, Polakach, o konserwatywnej stronie wyborców w Polsce. No tutaj widzę problem. I to jest pytanie, czy ta drużyna państwa Sikorskich, bo często się tak właśnie o pani Ann Applebaum i Radku Sikorskim mówi, że to jest drużyna, czy ona gra w tej chwili do jednej bramki. Ja tutaj zaczynam mieć wątpliwości. Trochę wchodzimy w sferę takich, no powiedziałbym, plotek politycznych bardziej, ale jeżeli założyć, że każde z nich ma tu jakieś swoje ambicje, one niekoniecznie muszą być zgodne, no to nam się jawi bardzo ciekawy układ. Gdyby Radosław Sikorski dostał tę nominację Koalicji Obywatelskiej, to bardzo interesujące byłoby, jak Ann Applebaum wtedy zaczęłaby się zachowywać. Być może byłoby tak, że ona by wyciszyła faktycznie część swojej aktywności. Może by nawet okazało się, że jednak nie jest wcale taka krytyczna wobec Donalda Trumpa. No i pewnie też zaczęto by podkreślać tę część jej zasług. Tutaj mówię bez ironii zupełnie, które mają związek na przykład z odkrywaniem mrocznych stron komunizmu. Bo przecież i takie pozycje, takie książki i teksty Ann Applebaum ma na koncie. Więc no, sytuacja jest niezwykle interesująca. Po pierwsze, jeśli chodzi o samą tę nominację ze strony Koalicji Obywatelskiej, po drugie, jeżeli chodzi o potencjalną nominację pana Radosława Sikorskiego.
A u nas w programie to już wszystko. Zachęcamy do odwiedzania portali społecznościowych pana redaktora, kanał na YouTubie. Jutro oczywiście, jak co sobotę, spotkanie na kanale Super Express. Mógłby pan powiedzieć z kim?
Oczywiście, tylko najpierw pozwolę sobie polecić rozmowę niekontrolowaną, świeżą, która się pojawiła kilka godzin temu na moim kanale. To jest rozmowa z byłym rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców, panem Adamem Abramowiczem, który kontynuuje swoją działalność i powołuje inicjatywę, która będzie bronić i walczyć o prawa przedsiębiorców w Polsce. Natomiast jutro moim gościem na kanale Super Ring w programie Warzecha Kontra będzie były senator Prawa i Sprawiedliwości, pan Jan Maria Jackowski, który zresztą poprosił mnie, żeby nie przedstawiać go w ten sposób, tylko mówić o nim analityk polityki, bo on nie chce być kojarzony tylko z PiS-em, więc doktor Jan Maria Jackowski, analityk polityki, ale tak się składa, że rozmowa rzeczywiście wyszła nam głównie o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Myślę, że tam kilka naprawdę ciekawych obserwacji tego byłego już polityka w tej rozmowie się znalazło, być może objaśniających trochę logikę wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości, tych ostatnich, najnowszych wydarzeń, więc mam nadzieję, że dla widzów to będzie ciekawe i serdecznie zapraszam premiera na kanale Super Ring w cyklu Warzecha kontra jutro o godzinie 16 czasu warszawskiego.
A u nas to już wszystko. Dzisiaj dziękujemy, panie redaktorze, życzymy miłego weekendu i usłyszymy się za tydzień w piątek po godzinie 2.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i dobrego weekendu.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po 1 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.